Nowy wspaniały świat.
Dzień dobry Państwu. Niedziela, minęła godzina 16. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i zaczynamy program Nowy Wspaniały Świat. I sobie dzisiaj porozmawiamy o takim słowie, o którym do niedawna nikt nie słyszał, a teraz wszyscy o nim mówią, ale mam takie wrażenie, że mówią trochę za mało i za mało merytorycznie. Porozmawiamy sobie dzisiaj, proszę Państwa, o mobbingu. A moimi gościniami są Katarzyna Matyjewicz, ekspertka HR, specjalizująca się w przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji.
Dzień dobry.
I Elżbieta Niezgódka, ta od prawa pracy, adwokatka, ekspertka do spraw dyskryminacji i mobbingu.
Dzień dobry.
Szanowne panie, czym jest mobbing? Co to jest i kogo dotyczy?
O, to taka definicja może kodeksowa na początek. To jest tak naprawdę nękanie, zastraszanie, które jest uporczywe, długotrwałe.
Jeszcze... I dotyczy miejsca pracy.
I dotyczy miejsca pracy, dotyczy przede wszystkim pracownika, czyli musi być skierowane w konkretnie tą jedną osobę, tą ofiarę mobbingu.
Okej, okay. Coś masz do dodania?
Dodam, że tylko i wyłącznie pracownika, który jest na umowie o pracę.
Czyli jeżeli jest na tak zwanej śmieciówce, czy go to dotyczy?
Formalnie, prawnie nie. Przynajmniej nie może się powoływać tutaj na przepisy kodeksu pracy, natomiast to nie jest tak, że nie może nic z tym zrobić, Elu?
Tak, nie możemy na pewno mobbingować osób na B2B czy na umowach cywilnych. Na pewno to też tak nie działa. Natomiast po prostu ta ochrona, która jest w kodeksie pracy, nie będzie dotyczyła osób spoza pracy pracowników.
Niestety, to jest smutny paradoks, bo zobacz Karolino, to jest tak, jakbyś powiedziała, jak ja bym dla ciebie pracowała na umowie o pracę, Ela nie, i mówisz do mnie ustawicznie, z czym ty mi tutaj wyskakujesz, moje dziecko zrobiłoby to lepiej.
Nie bądź taka emocjonalna.
Czy coś w tym stylu. To jeżeli mówisz to do mnie, jest to mobbing, a mówisz te same słowa do Eli i nie jest to mobbing. Abyśmy, przecież możemy razem sobie pracować w zespole, prawda? I mówisz to do nas.
Wybaczcie, drogie panie, no. To jest delikatnie mówiąc duża niesprawiedliwość, zważywszy na to, że etat w Polsce jest swego rodzaju luksusem.
Tak.
Duża część osób pracujących jest właśnie na B2B, albo na śmieciówkach, albo w ogóle na jakichś dziwnych relacjach pracowych. I co wtedy?
Karolino, między innymi dlatego etat staje się coraz większym luksusem, dlatego że pracodawcy starają się unikać etatu, ponieważ jest coraz bardziej kosztowny i jest coraz więcej
obostrzeń. I nie chodzi tu tylko o płacenie ZUS-u, tu też właśnie chodzi o to, że na etacie jak komuś coś powiesz, będziesz go traktować niezbyt, powiedziałabym, dobrze, no to ten ktoś ma absolutne prawo iść i powiedzieć, nie podoba mi się, to składam sprawę, gdzie? Do sądu pracy?
Do sądu pracy, ale jeszcze jedna jest kwestia, też jest bardzo trudno zwolnić osobę na umowie o pracę.
Tak.
I my cały czas, nasze ministerstwo cały czas jeszcze dośrubowuje kolejne przepisy, właśnie takie, żeby ten etat był z jednej strony najbardziej, no, na ile się da, bezpiecznym miejscem dla pracownika, dlatego, że to pracownik jest wyborcą, a z drugiej strony to bezpieczeństwo nie za bardzo wpisuje się w biznes, ponieważ w biznesie nie ma nic stabilnego. Więc po prostu tutaj są trochę sprzeczne grupy interesów.
A gdzie między innymi jest pracownik?
I zobaczcie, i to jest tak, ministerstwo działa w tym momencie bardzo sprawnie, dlatego że co chwilę są nowe przepisy, one są propracownicze jeszcze bardziej, myśląc, że w ten sposób chroni grupę pracowników, a tymczasem ta grupa pracowników maleje, no bo firmy coraz bardziej starają się to unikać.
Tak, ale zapytałaś Karolino o to, czy... co pracownik ma zrobić i gdzie to w ogóle zgłaszać. No to z tym sądem to też tak, na jakimś tam etapie, natomiast w pierwszej kolejności trzeba to po prostu zgłosić temu pracodawcy, no bo jeżeli mamy dużą firmę, nie jesteśmy, wiecie, 15 osób i wszyscy się codziennie spotykają, tylko jesteśmy dużą firmą, są różne oddziały, nie zawsze góra wie, co się dzieje na dole i tym mechanizmem, żeby się dowiedzieć, jest po prostu zgłoszenie.
O tym za chwilę.
Tak, to jest
Dobrze, to już mniej więcej za chwilę wrócimy do tego, gdzie to zgłaszać, ale teraz jak rozpoznać mobbing? Czym on się objawia? Co to jest tak naprawdę?
To tak
bo myślę, że ludzie do końca nie wiedzą cały czas.
I masz rację, naprawdę nie wiedzą. To jest pytanie, które dostaję absolutnie najczęściej na eventach, na konferencjach, czy też w ogóle jak się ludzie ze mną kontaktują i powiedziałabym, naprawdę bardzo często to mylą. Natomiast to, co możemy powiedzieć, czego szukamy tutaj, żeby to był mobbing, to musi być pewna powtarzalność zachowań. To są zachowania wrogie i zachowania, które sprawiają, że ktoś obniża kompetencje w pracy, podważa kompetencje kogoś w pracy. Czyli inaczej mówiąc, ktoś próbuje kogoś zniszczyć w pracy i jest to proces, czyli powtarzalność pewnego rodzaju zachowań.
Jak długa powtarzalność rozciągnięta w czasie? Ile to musi trwać?
No sądy mówią, jest takie orzeczenie, które mówi co najmniej 6 miesięcy i to się tak utarło, że te 6 miesięcy ma być, ale z drugiej strony może być tak, że to będzie mniej, bo jest na przykład bardziej to intensywne. I w tym samym orzeczeniu pojawia się też nawet takie stwierdzenie, że to nawet mogłoby trwać jeden dzień, jeżeli by naprawdę było hardkorowe. Aha. Kasia tutaj podała przykłady, ale to, co jeszcze bym powiedziała, że różnica pomiędzy na przykład tym, co się działo w 90-sach, a co się dzieje teraz, że dzisiaj to nie jest krzyk taki, tak, że ktoś przyjdzie i po prostu na ciebie nakrzyczy, naprzeklina,
pomacha
rękoma.
No wiecie, ja miałam prezesa rękoma korporacji, w której pracowałam, który jak wychodził ze swojego gabinetu, to jego sekretarka dzwoniła na nasze piętro. U nas się wszyscy już prawie, wiesz, zamykali w pokojach i on leciał z rykiem do naczelnej. I słyszałyśmy, jak się darł, eine polnische autistische Schweine. I myśmy generalnie byli wyzywani, my się z tego dzisiaj możemy śmiać, tak, ale wiesz, ja byłam przerażona. Tak. I myśmy, ja nie wiedziałam, co to jest mobbing. Mi mój kumpel powiedział, który był prawnikiem, mówi, Karolina, ty jesteś regularnie mobbingowana. Mhm. Ja nie wiedziałam, co to jest. To był początek lat 2000. Mhm. Moja świadomość tego, co mi jest robione dzień w dzień, od poniedziałku do soboty, bo ja w sobotę też pracowałam, była zerowa. Co się dzieje teraz? Jaką świadomość dzisiaj mają ludzie?
No właśnie, świadomość mają przede wszystkim menedżerowie, którzy potencjalnie mogą mobbingować, więc dzisiaj to nie jest tak, że ktoś na kogoś nakrzyczy, zwłaszcza w takich dużych korporacjach, które mają bardzo zaopiekowane kwestie różne proceduralne, tylko dzisiaj to jest tak, że to są wysyłane maile, to są wysyłane wiadomości,
SMS-y
sugerujące, że na przykład, no słuchaj, ale wiesz, no jak dzisiaj nam tego nie dostarczysz, no to będziemy mieli problem, a ty tak ostatnio, no nie za bardzo ci idzie, więc podkręć trochę swój performance.
Mm-hmm. No, na przykład z tego, co słyszałam, też komunikowanie się z pracownikami w weekendy, poza czasem pracy.
Tak, na przykład wysyłanie maila w niedzielę, słuchaj, no to w poniedziałek jak przyjdziesz, to zrobisz to, to i to. No i mail niby na poniedziałek, ale dostajesz go w niedzielę. Sprawdzasz? No sprawdzasz, no bo jeżeli coś przychodzi w niedzielę.
Na służbową pocztę.
Tak, to musi być ważne. Tworzenie przede wszystkim takiej ciągłej presji, że jesteś za wszystko odpowiedzialna, od ciebie bardzo dużo zależy, ty musisz dowozić.
Jesteś niewystarczająca
i
może
nigdy...
leniwa. Coś ostatnio z tobą jest nie tak. Nie przychodzisz, nie robisz rzeczy na czas, prawda? Tak,
to są tak te no rzeczy? I szukasz problemów, a nie rozwiązań.
Mhm. O, właśnie, to jest moje ulubione.
Albo jesteś zbyt emocjonalna, albo przyjmujesz wszystko do siebie. Ja
albo nie, tak mówiliśmy o tym, że nie jesteś zbyt twarda. Tutaj jednak
to
się nie nadaje.
Nie, to może nie jest miejsce dla takich kwiatuszków jak ty, prawda? I jak to potraktować? Może ktoś po prostu jest dla mnie miły i mówi, no ty jesteś kwiatuszkiem i nie dla takich kwiatuszków, to nie jest dla ciebie miejsce. I powie, nie.
Troszczy
nie.
się o ciebie, Karolina.
No tak? Bo on to robi dla mojego dobra. Przecież wiadomo, jak wiecie, ja zrobiłam książkę o tym, jak traktowano studentów w szkołach teatralnych i dostałam multum wiadomości od różnych ludzi, którzy mi opisywali swoje historie i mniej więcej połowa miała taki cytat, no nie, ja to robię dla twojego dobra, bo ty nie masz świadomości swoich słabych stron. Ja ci je muszę uświadomić i jak sobie pomyślę, tak wiecie, zrobię taką totalną przewrotkę, to jest w tym jakiś sens, że ktoś chce mi zwrócić uwagę na coś, co mi nie wychodzi.
Tylko poruszasz bardzo taką cienką granicę tym, co jest mobbingiem, a
no
co nie jest. Bo teraz tak, jeżeli ty chcesz mi zwrócić uwagę merytorycznie, to nie musisz mi kwiatuszkować, tylko wystarczy, że mi powiesz, słuchaj, tutaj źle coś zrobiłaś, popraw to tak i tak. A jeżeli szukasz tego, czyli trochę takiego kurzu na białym dywanie po to, żeby właśnie wyjechać mi z tym kwiatuszkiem, no to ty już chcesz mnie upokorzyć, ty już chcesz, żebym ja się czuła źle, a nie żebym ja poprawiła coś merytorycznie.
Rozumiem.
I to jest różnica między mobbingiem a nie mobbingiem i zwracaniem takiego... dawaniem feedbacku takiego merytorycznego, konstruktywnego.
Ja pytam nie bez powodu o te różnice między mobbingiem i niemobbingiem i o tym zwracaniu uwagi, bo to jest taki argument, który pokolenie boomersów i starsze podnosi. No ja już teraz nigdy nie będę mógł uwagi zwrócić. Nigdy. Bo się obrażą, pójdą do sądu pracy i wylecę ja i będzie afera i w ogóle nie wiadomo co. Oni są tacy nietykalni. Pokolenie płatków śniegu, znamy to. Więc jakbyście mogły, bo to jest też bardzo ważna kwestia i ona dotyczy w ogóle naszego życia, moim zdaniem, jak społecznego, że mamy teraz takie czasy, że zrobiliśmy się bardziej delikatni i ja się cieszę z tego, bo myślę, że byliśmy wychowywani na zbyt twardych i takich ze stali. No a ludzie mają swoje emocje, które potem chowają i różnie się to kończy. Jak właśnie powiedzieć komuś na przykład, hipotetyczna sytuacja, ja to miałam, robiłam nabór do swojej redakcji. I przychodzą różne osoby i one mają jakieś tam wymarzone swoje miejsce pracy i mają jakieś wyobrażenie swoje na swój temat, prawda? A to patrzy ktoś z boku, nie wiem, ktoś ma napisać na przykład tekst. No ja czytam ten tekst i on jest po prostu, widzę, że jest słaby, że ten ktoś nie umie. I jeszcze jak z nim rozmawiam, no to widzę, że z tej mąki chleba nie będzie, bo pewne rzeczy można dopracować, ale no pewne rzeczy Bozia daje albo nie. I teraz pytanie, jak mam powiedzieć komuś, kiedy jestem na przykład HR-owcem i siedzę i że no... słuchaj, nie nadajesz się do tej pracy. Jak mam to powiedzieć, żeby mnie do sądu nie podał, nie powiedział, że jestem moberką, chamką, seksistką. No wiecie, jakie określenia możemy mnożyć. Co zrobić? Bo myślę, że tu jest też potężny problem. Ludziom nie powiedziano, co zrobić.
Tak, dokładnie.
A czasami trzeba podejmować takie decyzje.
Oczywiście, że trzeba i to jest część zarządzania.
No właśnie.
Za to te firmy płacą.
Czyli ja jestem teraz szefem firmy, który bardzo cię prosi, żebyś mu powiedziała, pani Kasiu, kochana... Ratować mnie, to proszę.
Oczywiście firmy powinny zapewniać swoim menadżerom tego rodzaju szkolenia, czyli właśnie jakiego języka, jakich zachowań używać.
Dobrze, ale co może powiedzieć?
Tak, trzeba się po prostu koncentrować na faktach i na zachowaniach albo na braku zachowań. Czyli merytorycznie zwracamy uwagę. Jest tak, a powinno być tak.
Na przykład ten tekst jest nieskładny. Miałeś napisać jakąś tam recenzję.
Tak.
Ona jest nieskładna i jest niemerytoryczna. I... Czyli a, to już jestem.
Ale teraz uwaga, nie można powiedzieć nieskładna, nie można powiedzieć niemerytoryczna, nie można powiedzieć chaotyczna. Znaczy, możesz tak powiedzieć.
To co ja mogę powiedzieć?
Ale no właśnie, bo musisz podać przykłady.
Aha,
na przykład.
Czyli jest chaotyczna, bo tu na przykład mamy to i to.
Czyli na przykład podczas spotkania nie możesz komuś powiedzieć, ty jesteś chaotyczny, tylko możesz powiedzieć, słuchaj, mamy agendę spotkania, proszę się jej trzymaj, bo jeżeli rozpoczynasz inny wątek niż ten, o którym rozmawiamy, wprowadza to chaos. Czyli inaczej mówiąc, nie możesz komuś powiedzieć, ty jesteś chaotyczny, tylko musisz powiedzieć, nie poruszaj innego wątku, niż jest to zaplanowane podczas agendy spotkania.
Mam na przykład, wracam do, bo ja sama to przechodziłam, ktoś miał napisać recenzję i ta recenzja jest po prostu bez sensu. Znaczy, ja to czytam i ja widzę, że ktoś nie umie pisać, robi błędy przestankowe, nie potrafi pisać z prostych zdań, z wielokrotnie złożonymi już nie powiem. Mam wrażenie, że w ogóle nie obejrzał tego, co ma zrecenzować. Ratuj mnie.
Okej. Karolina, to co powiedziałaś, to są twoje opinie.
Okay.
Ty musisz powiedzieć to stricte na faktach. Czyli czytam i nie rozumiem, dobra, to może być początek, ale musisz jeszcze powiedzieć tak. Zaczynasz tutaj jeden wątek, go nie kończysz, wplatasz osobno. Okay. Jest tutaj zdanie, ono
czyli
nie jest poprawne.
Czyli chłodna merytoryka, taka
stricte,
zimna.
Tak, po prostu musisz to położyć.
Ale wiecie, to wymaga i to jest też bardzo ważne, co teraz mówimy, pracy ode mnie.
Oczywiście, to nie jest łatwe, no ale za coś są te pieniądze. To jest ta sztuka zarządzania. I też wszyscy przecież o tym wiemy społecznie, że nie każdy nadaje się do tego, żeby zarządzać.
Dobrze, jeszcze jedna rzecz. Na przykład oglądamy różne talent show. Ja sama brałam w jednym udział jako jurorka i to jest też wielki problem takich programów, w których zresztą jurorzy zwykle są gwiazdami, a uczestnicy, wiadomo, mięso do mielenia medialnego, ale tam jest też coś takiego, co też dotyka tego, o co ja prosiłam. Jak powiedzieć komuś, że po prostu nie ma talentu do śpiewania, grania, występowania, bycia modelką, bycia jakimś tam influencerką? Ja zwykle na to mówię, no brakuje mi tu osobowości, nie przechodzisz przez szkło tak zwane, to mnie kiedyś nauczył Wojciech Mann, że ktoś przechodzi przez szkło albo nie przechodzi. I tu nie ma bata, nie przejdziesz tego. Jak to powiedzieć, bo dotykamy tutaj czegoś, co jest bardzo ulotne.
To jest niuansowe.
To jest niuansowe. Tak, był kiedyś Aleksander Bardini, on prowadził bardzo brutalny program w telewizji polskiej, gdzie mówił ludziom, pani jest niezdolna. Dzisiaj podałaby go do sądu, ale mówił prawdę, bo ktoś nie jest zdolny w tej dziedzinie, w której myśli, że będzie mega gwiazdą. To jest też w ogóle problem dzisiejszych czasów. Każdy myśli, że jest gwiazdą, influencerem i opiniotwórczym. Co zrobić wtedy?
No dobra, ale to już też trochę wychodzimy poza kodeks pracy, nie? No bo to z tymi mobbingami, tymi rzeczami, które są, no to tutaj w takich programach masz też trochę większe pole do oceny. Ty masz jakby w siłą rzeczy poddajesz kogoś ocenie
oczywiście.
I ta ocena gdzieś tam jest.
Ale jak jestem na przykład w relacji pracy i na przykład przyjmuję kogoś do redakcji, a dzisiaj w redakcjach medialnych ktoś trzeba być multizdolnym, tak? I naprawdę trzeba to umieć. I jest ktoś, kto nie rokuje. Pytam w imieniu mojej koleżanki, która do mnie dzisiaj napisała w tej sprawie. I ona nie wie, co ma powiedzieć, bo ma kogoś, kto po prostu...
No dobra, ale co to... Dobra, okej, ale rozpakujmy słowo, co to znaczy nie rokować dla tej osoby. Czy to znaczy, że ona co, nie przejdzie dalej, bo robi cały czas na przykład te same błędy, robisz te same błędy.
Tak.
Nie proponujesz nowych rozwiązań, jesteś nie...
Mało
nie
masz... kreatywna?
Mało no, kreatywna, tak. Jasne. No,
ale jesteś... powiedzieć jako przykład, tak, w sensie aha, trzeba do tego powiedzieć, trzeba to rozwinąć.
Czyli trzeba dokładnie
na zasadzie
pokazać...
przykład.
Okay.
Na zasadzie przykładu. Nie masz proaktywnej postawy, teraz to jest takie niby wyświechtane słowo, ale to chodzi po prostu o to, że ty nie przychodzisz, jak mamy nowy projekt, nie przychodzisz do mnie i nie mówisz... Słuchaj, mam pomysł taki, żeby to udoskonalić. Mhm. Dlaczego ty tego nie robisz, tylko robisz od A do Z? Mnie to denerwuje.
I nie widzisz więcej, tak.
Ja oczekuję od ciebie,
to jest
na przykład, jesteś na kierowniczym stanowisku, tak? Ja od ciebie wymagam, żebyś ty nie tylko zrobiła od A do Z, rozdzieliła robotę, ale żebyś przyszła i zaproponowała, co my dalej
coś
robimy.
Od siebie.
Tak, i to jest też okej. Okay.
Karolina, ale powiedziałaś o czymś naprawdę super, bo powiedziałaś o tych wszystkich programach, gdzie my, popatrz, z jednej strony, jakbyśmy wyszli na ulicę i się zapytali, nie wiem, czy jesteś za mobbingiem? Nie, każdy ci powie, nie, mobbing jest zły. zostały. Ale z drugiej strony, co się dzieje? Co się sprzedaje? No. Oglądamy te programy, w których można komuś powiedzieć coś chamskiego.
No teraz już się trochę pilnują, ale w internecie się pojawiają takie programy i tam już jadą mocno.
Ale
tak.
Zobaczcie, ale też co się dzieje w tych wszystkich programach kulinarnych? Jakie, jakie przyzwolenie jest na to, żeby krzyczeć, obrażać tych ludzi
talerzami
i niczego,
rzucać,
żeby stworzyli posiłek, który ładnie wygląda, to jest ta wartość.
I teraz przechodzimy do następnego mojego pytania. Jak stworzyć ekosystem, który jest idealny do mobbingowania ludzi?
Krótkie terminy. Nałożyć bardzo krótkie terminy. To w ogóle jeśli chodzi o te zawody, które działają non-stop na tempo. Terminy, presja, szybkie realizacje, tak. Wpadające projekty. I to też stanęłabym trochę w obronie, w cudzysłowie, mobberów, ale w ogóle liderów.
No oni muszą dowieść robotę, tak?
Każdy jest w jakiejś kanapce, tak? Nade mną jest kolejna kanapka, kanapka. I teraz tak, mój zespół nie dowozi, bo mi ktoś przychodzi zaspany do pracy, ma coś zrobić. I teraz jak ja to widzę, jak jest 10 takich osób i piją mi kawę, a my mamy do końca dnia coś dowieść,
albo papierosek,
to ja już się gotuję, że nie zrobimy tego. I w końcu ja pękam, ja zaczynam krzyczeć, że słuchajcie, weźcie się do roboty, bo ja będę miała problemy.
A ludzie pomyślą, ale mamy gdzieś, że ty będziesz miała problemy i w ogóle to...
No tak, ale jak ja wylecę, to wy też wylecicie, nie?
A to może trzeba im to powiedzieć. Może nie miałam świadomości.
Jest takie powiedzenie, że pracownik widzi drzewo, a to lider widzi cały las. Więc zadaniem lidera jest to, żeby pokazać całą perspektywę. Że okej, to jest twoja rola w zespole, a jeżeli nie zrobisz tego na czas, to kolejna osoba też będzie czekać i tak dalej. I to po prostu trzeba pokazać cały system. Natomiast do tego, co mówiła Ela, czyli nie tylko presja, ale ja bym dodała jeszcze tak. No. Środowisko, gdzie jest dużo osób, które chce pracować.
Oj.
Czyli tak, czyli tutaj chodzi o to, że na przykład są takie środowiska typu, nie wiem, media, typu kultura.
Aha, to
typu...
znaczy, że jest 20 osób na twoje miejsce?
Ja bym powiedziała, że w tym momencie to jest 700 osób na twoje miejsce.
Ty się cieszysz, że tu możesz w ogóle pracować.
Ale nie, ale ile razy to słyszałam.
Ale teraz ja mówię na faktach. W tym momencie mamy duży kryzys na rynku pracy, więc jeżeli jest wakat, to dział rekrutacji możecie się zapytać i się zapyta, ile dostaliśmy aplikacji na stanowisko i to będzie kilkaset. I zobaczcie, co się wtedy dzieje z mózgiem menadżera, kiedy
dzieje?
Wie o tym, no jak myśli sobie tak, to dlaczego ja się męczę z tym moim, nie wiem, Adamem?
Jak mogę mieć
jak
Kasię?
Jak mogę mieć 700 innych, którzy chcą? To po co ja mam inwestować w rozmowę z nim? Po co ja mam inwestować w motywowanie?
No to jest może tak naprawdę też opowieść o tym, kto zostaje liderem. Czy osoba, która zostaje liderem, ma do tego kompetencje?
Albo ile nakładamy też na liderów, nie?
Bo to ile właśnie nakładamy.
Może
i
jest tego też trochę za dużo.
I dajemy. Właśnie. Ja pamiętam, że mój kolega kiedyś został liderem i dostał szkolenie z HR-u, więc się cieszył, poszedł na to szkolenie i to szkolenie wyglądało tylko tak. Słuchaj, jak będziesz kogoś zwalniał, to po południu, żeby ten ktoś zostawił już ślad w pracy. Ela wie dlaczego. Żeby to L4 było, żeby L4 tutaj jakby nie wchodziło w grę.
Tak,
to było jedyne szkolenie do roli lidera. Zwalnij po południu.
Ja miałam znajomego, którego, wiem, że to jest prawda, bo tak niedawno było w jednym dużym koncernie medialnym. Zwolniono ludzi przed świętami Bożego Narodzenia. Żeby się nie mogli rzucać. Taki prezent im zrobili. Zrobili, wiecie, opłatek i na tym opłatku im powiedzieli.
No, masz zabezpieczone kwestie plotek, nie? Wszyscy idą do domu, nikt nie może o tym rozmawiać, więc to na pewno. Natomiast to, co powiedziałeś jeszcze a propos liderów i tego, że liderzy nie chcą w ogóle pracować, no to teraz coraz częściej pojawia się problem korporacji, że ludzie nie chcą wcale awansować, właśnie ze względu na to, że z drugą strony wchodzimy, że trochę wykorzystujemy te kanały compliance do takiej rury wylewania wszystkiego, co mi leży na wątrobie, na mojego szefa.
No bo wreszcie mogą.
I teraz z drugiej strony liderzy sobie myślą tak, to po co ja mam awansować? Dostanę trochę więcej pieniędzy, ale
obsmarują mi zadek, polecę jeszcze potem za jakiś mobbing, którego nie będę do końca pewny, ktoś to nazwie mobbing.
I się przyklei łatka.
I się przyklei, że jestem przemocowy. No właśnie, proszę Państwa, niedawno słuchałam wywiadu z Edwardem Miszczakiem, który kiedyś był szefem TVN-u, dzisiaj jest w Polsacie. I on powiedział z uśmiechem radosnym na twarzy, że jak Amerykanie kupili TVN i założyli tam dział compliance, to polscy pracownicy napisali rekordową w historii tej firmy ilość skarg. Szanowne panie, znacie się na tym, o czym to świadczy?
To ja bym powiedziała tak, że to może o czymś świadczyć.
O czym?
Ja tam
może
nie pracowałam, więc to może świadczyć o tym. Ja bym chciała się zapytać, czego te skargi dotyczyły i czy one były powtarzalne, bo jeżeli one w danym temacie się powtarzały, to ja bym powiedziała, że coś w tym mogło być. Z jakiegoś powodu.
Coś to znaczy co? Nazwijmy to, nie pracujemy w TVN, nie możemy to powiedzieć.
Może kultura przemocy. zbyt dużej presji. No, nie wiem, czego te skargi dotyczyły.
Bo to jest znowu ta presja, prawda? Mhm. Jakby mówimy o wielkim koncernie medialnym i wiadomo, jak działają media. Media to jest bardzo trudne miejsce pracy i na pewno nie dla każdego, tym bardziej media korporacyjne.
Nie dla kwiatuszków, prawda?
Nie dla kwiatuszków, sama to usłyszałam. Tym bardziej media korporacyjne, które są w dużym kryzysie, nie ukrywajmy tego, bo internet goni, mhm. prawda? I jedni mają lepiej, drudzy mają gorzej. Ale jak ja usłyszałam to zdanie, to nie ukrywam, krew się we mnie zmroziła, bo ja mogę się domyśleć, czego te skargi dotyczyły, bo ja pracowałam w tej firmie. I teraz tak, do czego służy tak naprawdę takie compliance?
Wiecie, teraz jest bardzo ważna taka rzecz a propos tej zmiany przepisów, które teraz wchodzą, że nawet jeżeli ci mobbing nie wyjdzie, bo mobbing ma trudną bardzo definicję, to przepisy się zmieniają w tę stronę, że firma ma i tak obowiązek sprawdzić, czy coś innego złego się nie wydarzyło.
Co innego?
Właśnie, czyli to nie jest tak, że okej, okay, mobbing, nie mobbing, no nie ma mobbingu, no to zamykamy temat.
Czyli nie zero-jedynkowe. Już okay. Koniec z tym, że jest zero-jedynkowe. Tak. Tylko
co na to miejsce wchodzi? Że jest mobbing, ale może być co jeszcze?
No właśnie to się nazywa w prawie dobra osobiste pracownicze, czyli tak naprawdę godność pracownika.
Okay.
Czyli ta godność różni się też tym od mobbingu, że ona nie musi być powtarzalna. To znaczy nie musisz naruszać kilka razy czyjejś godności, wystarczy, że to się zadzieje raz.
Raz.
Tak, i że to jest po prostu coś, co uwłacza godności pracowniczej.
I jak się teraz mierzy tę godność pracowniczą?
No przede wszystkim to jest tutaj takie, powiedzmy, społeczne przyzwolenie na coś i trochę się wchodzi w taką definicję, powiedziałabym, mobbingu, czyli taka racjonalna ofiara i mówienie, co jest społecznie przyzwolone, a co nie. I tutaj to, co mówię, jest rozmyte.
Tak, jest to niuansowe.
No bo jest to niuansowe i co sędzia tak naprawdę już ocenia, czy to faktycznie jest społecznie akceptowalne, czy nie, mówienie do kogoś kwiatuszku. I w jakim kontekście to było.
Tak.
Ale wiesz, no nie będziesz miała takiej definicji, że godność, poniżej godności są słowa typu ABCD, a te są okej.
Okay. Tak, bo tego się nie da się wypowiedzieć.
Każdą taką historię rozpatrywać trzeba indywidualnie.
Tak, trzeba indywidualnie, tak, ale przynajmniej teraz mamy skierowanie, że trzeba się tutaj kierować rozsądkiem. Aha. Rozsądkiem, czy dane
czyli
zdanie...
Czyli trochę zakładamy, że wszyscy są rozsądni trochę nie...
Nie, niekoniecznie. Nie, ale mimo wszystko mamy tutaj, czyli już tutaj, ale to jest super, to jest dobre zmiana, dlatego że teraz już odchodzimy od tego, żeby badać, co się stało z tą, przez cudzysłów, ofiarą, czy ona bardzo cierpiała, czy nie bardzo cierpiała, czy nie spała 3 noce, czy nie spała tydzień.
Czy była na lekach.
Czy była na lekach, czy nie, czy płakała przez to, czy nie płakała przez to, tylko patrzymy się, że bierzemy przykładowe zdanie właśnie, to nie jest miejsce dla takich kwiatuszków jak ty i się patrzymy, czy to zdanie jest przeciętnie obraźliwe.
W kontekście, wsadzamy to w kontekst, dobrze. Czy nagrania na sprawach mobbingowych mają sens? Ja słyszałam kiedyś nagrania z pewnych kolegiów w pewnej redakcji, naprawdę mrożące krew w żyłach. Czy coś takiego jest dowodem?
Jest. Tak. Tak. Jest jak najbardziej.
Co jest dowodem w takich sprawach? Znaczy,
wszystko, co masz, bo zazwyczaj to jest tak, że to nie jest, wiesz, pula jakichś, nie wiadomo jakich dowodów, że tam sobie możemy przebierać. To no, jest okej, okay, no, to nie jest okej, okay, tylko zazwyczaj jest 1-2, bo to też bardzo trudno i ludzie są świadomi, więc nie walą maili caps lockiem i boldem, tylko raczej to się dzieje tak one-to-one po godzinach pracy.
Czyli wszystko trzeba zbierać.
Wszystko zbierać, wszystko nagrywać jak najbardziej, ale pod warunkiem oczywiście, że no nie robisz takich akcji, że zostawiasz telefon gdzieś u szefa w pokoju, bo a nóż mu się noga powinie i na kogoś krzyknie. To nie o to chodzi. To bardziej chodzi o to, że ty nie masz innych dowodów.
To pokazujesz to. I sąd to uznaje.
Tak, sąd to jak najbardziej uznaje i teraz w dobie pracy zdalnej jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek przed, dlatego że po prostu każdy przy sobie ma telefon, który w każdej chwili może włączyć bez tego, że ktoś cię widzi, że to włącza.
No właśnie, praca zdalna. Co zmieniła w sytuacji osób mobbingujących i mobbingowanych? Bo jest, no, do niedawna było jej bardzo dużo, teraz już się widzi, że firmy od tego odchodzą, że to jest system hybrydowy, że próbują jakoś to wszystko poogarniać. Jak na to, o czym rozmawiamy, wpłynęła praca zdalna, czyli na przykład właśnie pandemia, w której no, część ludzi znalazła się w domu i pracowała z domu?
Ja bym powiedziała, że jest trochę łatwiej o dowody, dlatego że to, co wcześniej się mówiło korytarzowo, trzeba napisać. Na przykład napisać na forum na Slacku. I to zostaje ślad. Więc dbajmy o to, żeby po prostu robić print screeny z tego, czy też wydruki maili. To z jednej strony, ale z drugiej strony, jeżeli to nękanie i atak jest gdzieś w necie, natomiast jest anonimowe, no to jest właśnie anonimowe, czyli jest łatwiejsze o tą anonimowość, gdzie wcześniej nie było takiej możliwości, albo teraz przy AI, każdy może zrobić, nie wiem, wziąć moje zdjęcie z moją twarzą i przyczepić,
nie wiem, do
świni. Ale to jest
do sprawdzenia, to też można zweryfikować.
Ja wiem, ale mimo wszystko...
No tak, rozumiem. To może źle wyglądać, że nie jest kupa dowodów, a się okazuje, że część jest sfabrykowanych, tak?
Tak, ale wiecie, co mówią na przykład osoby, które są mobbingowane, które mają takie poczucie, że bardzo się cieszą, że jest praca zdalna, bo nie muszą codziennie przychodzić do tego miejsca pracy i się konfrontować. Tak. Więc to na pewno praca zdalna zmieniła. Co do dowodów, no to dokładnie tak jak Kasia mówi, tak, że po prostu już się to odbywa przez telefon, a łatwiej jest to zdecydowanie nagrać, ale z drugiej strony bardziej to zachęca do tego, żeby ten mobbing sobie robić, bo zazwyczaj te rozmowy są wtedy one-to-one, a na przykład przy zespole na korytarzu, no tego już nie mamy, nie, więc jest trochę tego mniej. Więc jeśli chodzi o dowody, no to tak z prawniczego punktu widzenia, no fajnie, jak masz tego mobbingu dużo, bo możemy go udowodnić, nie? Ale z drugiej strony nie chodzisz do biura, tego nie masz.
Tak, to ja jeszcze tylko powiem, że w ogóle bez względu na definicję mobbingu, o dowody tutaj zawsze będzie bardzo trudno. Dlatego, że po pierwsze, nasz główny świadek, czyli mobber, no nie będzie zeznawał przeciwko sobie.
No więc... właśnie, opowiedzmy o tym, jak to wygląda na sali sądowej, że tak powiem. Tak? Znaczy, jak to wygląda, bo właśnie to jest coś bardzo ważnego, że compliance jest częścią firmy, którą ktoś pisze skargę do compliance i compliance jest częścią firmy, którą ten ktoś, no nie
oskarża.
Wiem, oskarża.
Więc w ogóle jest tutaj sędzią we własnej sprawie. Znaczy, to ja zaznaczę tak, przede wszystkim, jeśli chodzi o compliance, to jest tylko w większych firmach. Więc nie we wszystkich. Tam, gdzie nie ma compliance, to jest dział HR, który to rozpatruje, bądź też dział HR.
Ale też
w połączeniu
jest częścią tej firmy,
z jakimś...
prawda?
Tak. I to jest to samo, czyli u nas, i to się niestety nie zmieni, moim zdaniem mamy podstawowy błąd tutaj, i to, ale to jest moje zdanie, ale ma inne, ale bo tutaj mieliśmy tutaj polemikę.
Ale
że,
to będziemy mieli różne punkty widzenia, mam nadzieję, że
w polskim prawie za mobbing w pierwszej kolejności z automatu odpowiada pracodawca, nie sprawca, nie mobber. Czyli jeżeli ktoś jest mobbingowany przez kogoś, nazwijmy go sobie Adolf, to zgłasza i zgłasza to HR-owi, czy zgłasza w compliance, to wytacza jakby te działa przeciwko pracodawcy. Nawet jeżeli pracuje dla superfirmy i wszyscy są na niego świetni, uwielbia swój zespół i jedyne,
ale niestety
co mu burzy,
skarży firmę, w której
to
pracuje.
Skarży firmę. I teraz zobaczcie, jeżeli to trafia do HR-u, jeżeli to trafia do compliance, kto płaci HR-owi, kto płaci compliance?
No właśnie. Prezes firmy.
Prezes firmy. Więc te działy nie mają żadnego interesu w tym, żeby stwierdzić mobbing.
To jest bardzo ważne, co mówisz teraz.
I dlatego najczęściej, jeżeli się powołuje komisję antymobbingową, to jakie są wnioski tej komisji?
No,
ja od razu
komisji
wiem.
Było w mediach, słyszałam.
Ja
tak.
od razu wiem z góry, jakie będą wnioski. I te wnioski będą takie, no może i doszło do pewnych zachowań niepożądanych, ale nie wyczerpano znamion mobbingu. Tak. I tak jest za każdym razem. Więc czasami się do mnie zwracają firmy, żebym uczestniczyła w takich komisjach i szczerze mówiąc odmawiam. Natomiast no prawo w ten sposób
To po prostu dziewczyny, ale to trochę nie ma sensu.
Ale wiecie co, poczekać, ale nie. Dobrze.
Teraz właśnie
no
dajmy
te firmy, które potem od Kasi przychodzą do mnie, jak im ten mobbing wychodzi, to mówimy tak, słuchajcie, no dobra, no to tego mobbingu może i tam nie ma, nie róbmy tego mobbingu, ale słuchajcie, u was jest to ryzyko, że jeżeli dzisiaj Kasia to zgłosiła, to za chwilę przyjdzie Basia, za chwilę przyjdzie Robert. I słuchajcie,
bo to
musicie...
jest ten efekt kuli śniegowej, który na przykład był w kilku historiach medialnych, które gdzieś znam, tak? I wiem, że to było pierwsze 2-3 zgłoszenia, ludzie się wymieniali SMS-ami, ten poszedł i to się zaczęło dziać.
Tak, zawsze potrzeba tej jednej osoby, która nie będzie nie zareaguje na tą presję uciszenia.
Nie będzie się bała po prostu.
Tak, ale jak są takie śmierdzące sprawy, słuchajcie, nie wiem, mobbing, okej, no ale jeżeli jest na przykład molestowanie seksualne, czy w ogóle no takie już najbardziej wrażliwe, to też nie jest tak, że firmy sobie myślą, okej, coś tam nam nie wyszło, no to nic z tym nie róbmy. Pamiętajmy też o tym, że wszystkie duże firmy, no mniejsze pewnie dzisiaj myślę, że już też, dbają o to, żeby PR-owo też to dobrze wyglądało.
Oj tak, wizerunek to jest wszystko czasami.
Ale więc nawet wiecie, jeżeli nie ma tej definicji i ludzie zaczynają po prostu mówić i teraz, o, HR znowu zamiatał pod dywan, niczego nie było, nie było mobbingu, no to ja już tutaj nie chcę pracować, bo firma jest po prostu nieszczera, tam pracują hipokryci, ludzie zaczynają odchodzić, to firma sobie myśli, okej.
Nie chcemy tego.
Nie chcemy tego. Dobra, zapłaćmy. Niech on nie idzie do sądu.
Pogadajmy o pieniądzach, proszę pani.
Tak. Ale zobaczcie, ja tylko podkreślę, że to nie nacisk prawny, nie ryzyko prawne bardziej działa na
tylko
pracodawców, PR. Tylko ryzyko PR-owe.
Tak.
I myślę, że my wszyscy tutaj kojarzymy afery mobbingowe z mediów po prostu.
Ale prawo daje ci narzędzia, żeby ten PR eskalować.
Tak. No dobrze, ale na przykład właśnie dobra. Ja znam historię w pewnej firmie, Przyszła pani i powiedziała, że jest mobbingowana i do tego wchodziły elementy molestowania seksualnego, a ewidentnie ktoś był nakręcony. Dostała bardzo dobrą odprawę. Bardzo dobrą.
Ile?
Sprawę zamieciono, 2 lata prawie. Tam, z zakazem konkurencji. Dla niej to nie był problem, bo to dotyczyło jednego działu medialnego. Poszła sobie dalej, zarabia pieniądze, świetnie w ogóle. Znam też historię, że dziewczyna dostała po prostu 300% podwyżki, pracuje tam dalej i mówi, ja mam je teraz stać, żeby dziecko poszło do prywatnej szkoły. Zapominam sytuację. Jaką? Nie, bo my się trochę tu śmiejemy, ale... Ja nie chcę oceniać ludzi, którzy po prostu dobrze dostają pieniądze.
Nie oceniajmy.
Nie chcę ich oceniać, bo każda historia jest inna, ale też mamy pracodawcę, który wychodzi z założenia, dobra, zapłaćmy jej, jemu, ile ona chce. Dobra, podwójcz, nawet zrobimy 2 razy. Niech siedzi cicho. Podpisze NDA-a na przykład jeszcze do tego. Bardzo częsta praktyka stosowana w polskich korporacjach. Czyli takie pismo, proszę państwa, gdybyście nie wiedzieli, że mamy zakaz mówienia o tym, co się stało, tak? Że to jest, pozostaje między nami. No i teraz jak patrzeć na to? Bo niby, no nie niby, doszło do jakiegoś przekroczenia. Mamy ludzi, którzy mówią, że doszło. Siada sobie compliance i mówi, dobra, mamy tu zgłoszenia. Przychodzi prezes firmy, o której mówimy, tak? Bo przecież compliance jest częścią tej firmy i mówi, nie, dobra, PR-owo musimy być doskonali, no bo przecież wizerunek jest ważny. Mamy trochę pieniędzy na koncie, zapłaćmy im.
No dobra, to mogę obronić trochę.
Proszę, nie, ja to nie tyle, że chcę atakować. Opowiedzmy o tej historii, bo dobra. Tych historii jest dużo i też jak napisałam po mojej książce, dostałam wiele takich opowieści. Że właśnie to się teraz tak załatwia, że ta osoba, co jest też trochę słabe, no trochę słabe, bardzo słabe, ta osoba, która była delikatnie mówiąc niefajna i przemocowa, dalej tam siedzi. Ja dostałam kupę kasy, ale ta osoba dalej tam jest, tak?
No dobra, no to teraz tak, rozpakowując cały
rozpakowujemy
w ogóle temat,
ten
po kolei, no bo wiecie, no to jak to się bada, no to trzeba to po prostu rozpakować. Wiecie, no jeżeli jest faktycznie taka sytuacja, że coś tam się zadziało, no to po drugiej stronie też są gdzieś ludzie, którzy to oceniają.
No tak.
I teraz tak, w każdej firmie pracują ludzie, więc w każdej firmie jest ryzyko, że gdzieś się ten mobbing stanie. I teraz tak, czy firma w związku z tym ma się zamykać wszystkich po kolei, zwalniać i nikomu nie dawać szansy? Z perspektywy firmy, która patrzy na to całościowo. Mhm. Jeżeli nam się wywalił szef, nie wiem, logistyki i zaczął tam na ludzi krzyczeć, okej, jest świetnym logistykiem, to się zadziało raz, bo miał jakąś trudną sytuację, nie oceniamy go, żeby go
albo
nie wybierać.
Albo się nie opanował, ale generalnie, na przykład, przepraszam, spotkaliśmy się z nim, on powiedział, Jezus Maria, przepraszam, nie zrobię tego więcej, tak?
Więc teraz tak, śmiejemy się trochę, bo ja to mówię o kuluarach też, jak pracownicy się śmieją. O, dostał coacha, to ja następnym razem też kogoś pomobbinguję, to też dostanę darmowy coaching, nie? Ale wiecie, z drugiej strony, z perspektywy tej osoby, ci ludzie, czasami ty mówisz, że oni zostają, ale oni czasami sami składają wypowiedzenie, bo nie są w stanie znieść tego wizerunku,
mobera.
On był oskarżony.
Albo przemocowca.
Albo przemocowca. Tak. Więc teraz tak, no, firma stara się godzić jedno i drugie i trochę, okej, no, dajemy te pieniądze, ale mówię, znowu ryzyko wizerunkowe jest, że to się rozlewa, ludzie gadają, była komisja w 10 osób się przesłuchało i tak ludzie gdzieś tam o tym będą dalej o tym mówić.
Są media społecznościowe, ludzie gadają.
Przede wszystkim. Tak.
Więc jest to jakiś kompromis. Nie?
Po prostu, gdzie to się wylewa.
Tak. Poza tym często, tak jak ja widzę u swoich klientów, ludzie nie oczekują wcale pójścia do sądu i mówić, nie, ja chcę wyrok.
A czego ludzie oczekują, jak przychodzą do ciebie?
Ugody.
A co to jest ugoda? Czyli to są pieniądze.
Czyli to są pieniądze. Ja nie chcę się dalej, bo ja nie mam siły, to o to bardziej chodzi.
Bo to jest psychicznie bardzo wyczerpujące.
Ale i to jest słuszne, dlatego że ja wspieram osoby, które doświadczają mobbingu i naprawdę, jeżeli one początkowo nawet nie chciały iść ugody, tylko chciały iść po godność, chciały pójść jakieś poczucie sprawiedliwości, chciały iść po odczucie odskrzywdzenia, chciały pójść po jakiś wyrok, który powie, nie byłeś niekompetentnym pracownikiem, sąd tutaj przyznaje, to kierownik albo ktoś inny był niekompetentny, to one zostają tak zmiażdżone przez ten system, który polega na tym, że jeżeli faktycznie dojdzie do procesu, to co pracodawca robi? Pracodawca po pierwsze przeciąga tak długo, jak się da.
Ma świetnych prawników, zacznijmy od tego.
Po drugie idzie w kierunku takim, że to nie był mobbing, tylko to był konflikt. Po trzecie idzie w kierunku takim, że nie byłeś profesjonalny. Tak. A na każdego z nas coś znajdzie,
oczywiście,
dlatego,
bo jesteśmy tylko
z
ludźmi,
nas popełnia jakieś błędy. Tak. Więc z jednej strony mam mobbing, a potem jak jest proces, to jest retraumatyzacja i kolejne, drugi raz słuchanie tego samego przez 7 lat.
I jeszcze się okazuje, że to też znam z autopsji bliska moja koleżanka, która robiła taką sprawę i się nagle okazało, że myślała, że ma 8 świadków, potem miała jednego, bo się koleżanki wycofały. I też nie można tych koleżanek oceniać, bo to bardzo często tak jest, bo one też nie chcą ryzykować straty pracy, one wszystkie były z jednej organizacji.
Znowu tutaj sądzimy pracodawcę, tak, a nie sprawcę.
Dokładnie. Dokładnie. I nie wystąpią tak przeciwko komuś, kto daje im zapłacić rachunki. I też ja nie chcę tych ludzi oceniać. Czyli chcecie mi teraz powiedzieć, tak zbliżając się do końca naszego spotkania, że proces nie do końca jest fajny, ale generalnie danie sygnału i pójście na przykład do takiej Eli jest fajne i potem można wyjść z ugodą?
Dokładnie tak. Ja myślę, że to jest w ogóle najlepsze rozwiązanie, że okej, ja rozumiem sprawiedliwość i fajnie, gdyby społecznie firmy, może inaczej, mobberzy, gdyby ponosili faktycznie odpowiedzialność za to, co robią i to by było super społecznie, ale nie mamy na to siły, nikt tego nie chce robić i to jest trochę taki system naczyń połączonych i to jest dobre, dlatego że no też nie chodzi o to, żeby te firmy pogrążyć dla samego ich pogrążenia, tylko żeby wyeliminować
mobbing. Wtedy nie
mobbing.
Będzie pracy, prawda?
Więc jeżeli firma się nauczy, zrobi też szkolenia i wyciągnie wnioski po takiej jednej akcji.
A firmy wyciągają?
Super. Wyciągają wnioski, jeżeli faktycznie jest, ale to trzeba naprawdę bardzo mocno wyeskalować, żeby to ryzyko podnieść i powiedzieć, okej, wy spotkaliście się z sytuacją, o której rozmawia się w mediach.
To ja jeszcze tylko powiem dla apel do świadków, którzy przecież widzą, że coś złego się dzieje w pracy. Reagujcie, jeżeli możecie, tylko reagujcie, nie eskalując problem.
Ale Kasia, dobrze
wiesz,
ja byłam świadkiem takiej sytuacji w redakcji, w której pracowałam. Widziałam to dokładnie przez wiele miesięcy. Na początku jest wzburzenie, a jak przychodzi do powiedzenia, zgłoszenia się, podpisania papieru, stanięcia za kimś,
wiem o tym, ale ja nie mówię o
plaża.
Tym. To już jest jakiś system na koniec. Ja mówię o samym początku. Jeżeli macie taką możliwość, to umówmy się ze wspole, że mówimy wtedy tak. Słuchajcie, ale nie mówmy tak do siebie. Albo starajmy się tak do siebie nie mówić. Albo słuchajcie, zróbmy sobie chwilę przerwy, wróćmy do tematu, jak emocje ochłoną.
Ale wiesz, to też rozmawiamy o tym, że trzeba mieć świadomość swoich emocji, być dojrzałym.
To trzeba trenować i to trzeba ludzi nauczyć i to, ja bym powiedziała tak, prewencja mobbingu nie zaczyna się w pracy, ona się powinna zaczynać już w przedszkolu, już w zerówce, już w szkole, dlatego że mobbing to nic innego jak po prostu nękanie. Takie same nękanie, jak mówimy o bullyingu czy o nękaniu rówieśniczym. I jeżeli my dzieci nie nauczymy, jak rozpoznawać,
i żeby nie
przemoc,
nękać kolegów czy koleżanek,
jak reagować na przemoc, to potem te dzieci pójdą do pracy i będą po prostu akceptować mobbing, no bo przecież zawsze tak było.
Albo same będą mobbingowały.
Zatem krótkoterminowo mobbing jest bardzo, bardzo efektywny. Faktycznie przynosi takie skutki,
ale
że...
Ale tylko krótkoterminowo.
Krótkoterminowo jest bardzo efektywny, no bo jeżeli kogoś dociśniesz, on w strachu ci zrobi to, co
tak
ty chcesz. Więc
ale
faktycznie
potem
to pokazuje.
Może odejść z pracy, albo się może zbuntować.
Potem przestanie się skupiać na pracy, tylko będzie się skupiony na agresji, unikaniu ataków i na myśleniu o sobie, ile jest wart.
Strategia
myśleniu. Tak, a nie na myśleniu, jak zrobić pracę jak najlepiej.
Czyli
więc
trochę znowu wracamy do tych liderów, że trzeba ich wesprzeć, trzeba ich edukować i żeby oni też mieli świadomość, czego robić nie można. Ja wychodzę z założenia, że czasami można na kogoś ryknąć, ale jeżeli twój ryk staje się stylem pracy i zarządzania, to mamy problem.
Tak.
Można rzucić też czasem mięsem, ale jeżeli robisz to co 5 minut, rozmawiając z ludźmi, masz problem i to bardzo duży. Myślę, że z tym my mamy problem, bo też świat dookoła nas jest bardzo brutalny i agresywny, gdzie coraz bardziej przesuwamy granice tego, co dopuszczalne. I dlatego rozmawiam dzisiaj z wami o mobbingu, bo ja mam takie wrażenie, że u nas to jest niekończąca się historia. I to będzie cały czas, że możemy ludziom mówić, możemy ich edukować. Natomiast świat zewnętrzny, wystarczy wejść do internetu,
tak,
włączyć media,
tak,
przesuwa granice tego, co akceptowalne. Coraz bardziej.
Tak, włączamy wiadomości i jak ludzie do siebie
dokładnie
mówią, jak się ludzie wypowiadają. No
jak mówią do siebie
tak
politycy,
samo,
jak mówią do siebie ludzie w Sejmie, jak mówią do siebie w programach rozrywkowych. I nagle, kiedy ktoś wychodzi i mówi, że coś jest nie tak, to słyszy tych kwiatuszku. Albo gorzej, też na K. I myślę, że to jest w ogóle ogólny problem tego, jak zdziczeliśmy, niestety. Bo mobbing jest moim zdaniem tego częścią. Tak się cicho zrobiło, także...
ale ja powiem jednak, mimo wszystko naprawdę bardzo dużo możemy zrobić w temacie i przede wszystkim, słuchajcie, wspierajmy się wzajemnie
i słuchajmy
pracy.
Znajomych koleżanek z pracy, kolegów, którzy mówią, że coś jest nie halo, nie wyśmiewajmy ich od
razu. Wyśmiewajmy tak. I teraz tak, jeżeli nie zawsze mamy taką możliwość, żeby zareagować, bo czasami mam za słabą pozycję, to chociaż potem w kuluarach podejdźmy do tej osoby i powiedzmy, słuchaj, on przesadził. Bo mi się bardzo dobrze z tobą pracuje, jesteś wystarczająco dobra.
O,
i to już naprawdę może komuś uratować psychikę, to jest odtrutka na mobbing. I jest za darmo.
Ostatnie słowo od adwokatki.
Wiecie co, tak właśnie was słucham z tym, jak siebie wspierać. Na pewno też Prosta rzecz, ale notujmy faktycznie to, co się dzieje, bo często po takim roku my mówimy, okej, ja się źle czuję, jestem mobbingowana, ale w zasadzie to już nie pamiętam, co się dokładnie działo, więc jeżeli widzicie coś takiego, to tak samo zapisujcie i od razu też zgłaszajcie. I myślę, że są też czasami takie metody, że okej, ja rok to wytrzymywałam i nagle mi się to po prostu wszystko ulało. I przychodzi wtedy czas na tego lidera, a on mówi, ale co ty w ogóle mówisz, przecież przez rok było wszystko okej, a ty mi nagle tutaj wywalasz.
I to też jest prawda.
Cały rok, to czego ty mi nie powiedziałaś tylko od razu, że tobie ten kwiatuszek przeszkadza, jak myślałam, że to jest takie fajne. Ty się śmiałaś przecież, a teraz wywalasz mi skargę mobbingową. Więc serio, właśnie to, co mówisz o edukacji dzieci, to jest trochę taka pewność
stawianie
siebie.
Granic.
Stawię granice.
Ja nie
od
lubię,
razu.
Jak się do mnie mówi kwiatuszek.
I ja nie chcę kwiatuszka.
W 9 przypadkach na 10 podejrzewam, to będzie zaakceptowane. Ja na przykład nie lubię, żeby do mnie mówić Karolcia. I wszystkim mówię, jak tylko ktoś Karolcia, to mówię, to był pierwszy, ostatni raz, kiedy to powiedziałeś, nie mówisz do mnie Karolcia, wszystkie inne określenia są akceptowalne. Spoko. Ale ja byłam kiedyś mała i to się nauczyłam tego mówić, bo mi mama powiedziała, jak ci się nie podoba, to powiedz, że ci się nie podoba. No właśnie. I powiedziałam, ja mam widocznie mądrą mamę. Życzmy sobie mądrych pracodawców, życzmy sobie mądrych przyjaciół, znajomych, współpracowników, którzy będą z nami w momencie, kiedy się coś będzie działo i będą z nami na dobre i na złe. O mobbingu dzisiaj, proszę Państwa, w programie Nowy Wspaniały Świat rozmawiałam z Kasią Matyjewicz i Elżbietą Niezgódką. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie.
Nowy Wspaniały Świat.